Studio Radia Kraków już nasz gość, Mateusz Pakuła, pisarz, dramaturg i reżyser, który do zbiorowej świadomości wdarł się przede wszystkim za sprawą książki i przedstawienia Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. No a przed nami kolejna jego premiera, kolejnej głośnej książki. To będzie adaptacja sceniczna Skóry po dziadku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początek chciałam takie wyznanie zrobić, bo ja też miałam skórę po dziadku i też chodziłam w takiej skórce bardzo, bardzo starej i ona była przyduża na mnie, bo byłam chudziutką dziewczynką i tę skórę zakładałam na marynarki, które kupowałam na placu żydowskim. Mm-hmm. Więc w tej skórze łączą się dwa wątki.
Były te warstwy.
Te warstwy, które możemy znaleźć w książce, która zaczyna się od takiego odważnego zdania. Zanim się dowiedziałem, kim właściwie są Żydzi, już byłem antysemitą.
Mhm. No, może się wydawać, że jest to efekciarskie, zaczepne i prowokacyjne zdanie i pewnie trochę takie jest, ale to jest sama prawda i szczera prawda.
Bo jesteś Polakiem, czy bo jesteś z Kielc, czy bo jesteś Polakiem z Kielc?
Bo jestem Polakiem i jestem z Kielc, jedno i drugie. Myślę, że niekoniecznie Kielce są tutaj jakieś szczególne, pewnie są szczególne w związku z tym, że stały się przez pogrom kielecki symbolem takim właśnie antysemickim, zwłaszcza dla świata, bo niekoniecznie dla Polski. Ale myślę, że w pierwszej kolejności dlatego, że jestem Polakiem, tak. I to jest charakterystyczne właśnie nie tylko dla Kielczan, ale w zasadzie dla wszystkich miast i miasteczek.
Niestety z tego antysemityzmu przekazywanego gdzieś tam w genach nie wszyscy wyrastają.
To nie jest genetyczne, to jest kulturowe. To znaczy właśnie to próbuję na początku i w ogóle w tej książce powiedzieć. To znaczy, że wyrasta się w społeczności, która mimo, że jakby Żydów w Polsce w takiej ilości, w jakiej mieszkali, żyli przed II wojną światową, w Polsce nie ma. No jakby od dawna, od II wojny, a potem jeszcze ich resztka w 68 stąd wybyła, że się wzrasta we wspomnieniach rodzinnych i w takim nastawieniu. W ogóle samo sposób wypowiadania słowa Żyd już jest nacechowany tak bardzo, że się wyrasta w pogardzie, we wstręcie. I to jest kulturowe, tego się nie ma w genach. W genach można mieć coś dużo bardziej uniwersalnego, to znaczy jakiś strach, nieufność wobec innego w ogóle. No tylko, że tego innego też trzeba wskazać i to wskazanie jest już kulturowe.
No przemoc i agresja bierze się przede wszystkim ze strachu.
Tak, tak. Jakby ja też próbuję coś takiego powiedzieć też w książce, odwołując się do dużo mądrzejszej książki pod tytułem Przetrwają najżyczliwsi, książki popularno-naukowej, w której autorzy próbują dociec takich właśnie genetycznych, ewolucyjnych powodów naszego, z jednej strony naszej życzliwości wobec naszej grupy, naszej wspólnoty, a z drugiej strony takiego mechanizmu, w którym wykluczamy właśnie tych innych spoza grupy naszej, w związku z tym też odmawiamy im człowieczeństwa i w ten sposób jakby jesteśmy zdolni zrobić im wszystko. Jakby nie traktując ich jak ludzi, no to jest też taki, myślę, że najbardziej taki mocny przykład, no to jest hitlerowskie podejście do Żydów, które się powtarza w historii ludzkości, w historii ludobójstw, w historii masakr, pogromów i tak dalej. To znaczy porównywanie, właśnie odhumanizowywanie jakiejś grupy, porównywanie jej do zarazy, do robactwa.
No teraz mamy nowego, obcego.
Tak, przy czym jakby ci Żydzi jakby jakoś tak ciekawe to jest bardzo, że oni tak czy siak wracają, bo to są, mogą być różne grupy. To może być grupa LGBT+, to mogą być ciemnoskórzy, czy w ogóle o innym kolorze skóry ludzie, innego wyznania. No Żydzi zawsze byli od początku istnienia chrześcijaństwa, też byli nacechowani tym, że nie chcieli przyjąć Jezusa jako Mesjasza, w związku z tym byli jakby w pierwszym rzędzie wrogami chrześcijan.
Czy to nie jest tak, że ten Chrystus był trochę pretekstem bardziej, a nie rzeczywistą przyczyną.
No ale gdyby się Żydzi zasymilowali, to znaczy to pewnie byłoby łatwiej. Znaczy nie mam pojęcia, jakby się potoczyła historia jakby ludzkości przez te ostatnie 2000 lat i historia właśnie narodu żydowskiego. Ale myślę, że to było strasznie irytujące w ogóle tak politycznie i społecznie, no że oni zachowali swoją odrębność religijną.
Swoje tradycje. Swoje święta,
które
nie pokrywają się z naszymi świętami. My mamy niedzielę, oni mają sobotę.
Tak, tak. I to myślę, że to było bardzo irytujące, no bo wiadomo, jakby jest jedna słuszna wiara i jest to wiara oparta na wierze w boskość Jezusa Chrystusa. No i myślę, że to było jednym z powodów, na pewno bardzo silnym, jednym z powodów, dla których jakby udział w tym budowaniu przez wieki antysemityzmu, rozsiewania plotek o mordach rytualnych na dzieciach chrześcijańskich, na mace, na krew na mace, no miał ogromny Kościół katolicki.
W Radiu Kraków dzisiaj spotkanie z Mateuszem Pakułą. Przed nami premiera kolejnej jego sztuki, Skóra po dziadku. To kolejna adaptacja książki Mateusza Pakuły. Przypomnę tylko, jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Głośna książka, głośne przedstawienie, które odbiło się bardzo szerokim echem. Do tych wątków żydowskich pewnie będziemy wracać jeszcze w naszej rozmowie, ale chciałam zapytać, czy to była przemyślana decyzja, żeby z historii rodzinnych robić takie opowieści bardzo uniwersalne, które, jak się okazało, jak pokazał sukces, jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję, najmocniej nas poruszają.
Mm-hmm. No, ja od jakiegoś czasu mam takie poczucie, że właśnie to jest chyba jakaś taki rodzaj strategii, która działa na mnie po prostu najbardziej. I w związku z tym też szukam takich możliwości, to znaczy oczywiście książka o umieraniu mojego ojca to nie była jakaś taka rzecz, której ja szukałem, ona do mnie przyszła bardziej, ale już opowiadanie o jego umieraniu, o towarzyszeniu mu w umieraniu, no było dla mnie chyba wtedy możliwe i wtedy sensowne, kiedy uświadomiłem sobie, że to jest nie tylko moja jakby intymna opowieść mojej rodziny, czy doświadczenie mojej rodziny i moje doświadczenie intymne, ale że jest też w tym właśnie jakaś sytuacja społeczna, polityczna, bardziej uniwersalna, która się jakoś domaga opowiedzenia, przez ten konkretny przypadek opowiadam coś szerzej. Bo ja nie miałbym inaczej jakiegoś takiego poczucia, że powinienem opowiedzieć o swoim umierającym ojcu i towarzyszeniu mu w tym umieraniu, o tym współumieraniu rodzinnym. Gdyby w pewnym momencie ojciec nie poprosił mnie o eutanazję i nie stało się to wtedy, to doświadczenie w mojej głowie takim właśnie doświadczeniem już właśnie radykalnie politycznym, antyreligijnym, no takim szerszym społecznym właśnie.
O eutanazji w Polsce nie wolno mówić.
Tak.
Chyba, że opowiada się swoją osobistą historię. I to jest też bardzo sprytny zabieg, bo w momencie, kiedy opowiadamy własną historię, to wolno nam więcej.
No przede wszystkim da się wtedy przeprowadzić, zamiast jakby przerzucać się argumentami i robić taką, no jakąś suchą po prostu debatę, to da się chyba przeprowadzić wtedy odbiorcę przez swoje doświadczenie. Wydaje mi się, że inaczej w ogóle nie da się zrozumieć, tak naprawdę zrozumieć rzeczy, niż jakby doświadczając. Można oczywiście tak intelektualnie różne rzeczy sobie wziąć i je próbować rozpracowywać, ale chyba bez doświadczenia nie ma prawdziwego zrozumienia. No i wyobraziłem sobie, pisząc tę książkę, potem robiąc spektakl, że to jest trochę taka możliwość, żeby przeprowadzić właśnie odbiorcę przez to moje doświadczenie, jakby tak trochę za rękę, żeby odbiorca też mógł tego doświadczyć i potem mógł się właśnie po doświadczeniu tego zastanowić. No i chyba to jest coś, co też, o czym potem myślałem, pisząc książkę o dziadku, to znaczy ja na początku w ogóle nie sądziłem, że to będzie książka dotykająca kwestii pogromu kieleckiego. Wiedziałem, że będzie dotyczyć tematów żydowskich, ponieważ no, jest to te tematy, no, wplotły się jakoś w historię mojej rodziny, w historię mojego dziadka.
Możemy chyba tu zdradzić.
Tak, nie, tak.
Nie to... będzie to jakiś spoiler straszny.
Nie, nie. Oczywiście na początku się trochę obawiałem opowiadania tego, ale w sumie już przestałem. No to jest historia z lat 50. Mój dziadek jako nastolatek za takie szczeniackie, antykomunistyczne wybryki trafił kilkakrotnie do więzienia w Kielcach. Do strasznego więzienia, w którym najpierw gestapo, a potem komuniści zabijali ludzi, torturowali i zabijali. Mój dziadek, dostając się tam jako, trafiając tam jako 17-latek, już po raz kolejny za taki poważniejszy wybryk u siebie na wsi.
No zamach.
W zasadzie zamach.
Niemalże pełnowymiarowy.
Tak, prawie, że taki atak terrorystyczny, antykomunistyczny. No pewnie by nie wyszedł stamtąd żywy, bo obiecano mu, że raczej nie wyjdzie stamtąd żywy. Ludzie wychodzili stamtąd często już na taczkach i nie wyszedłby pewnie stamtąd, gdyby nie Żyd. Wysoko postawiony funkcjonariusz UB, pułkownik w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, który wyciągnął mojego dziadka, odwdzięczając się za to, że rodzina mojego dziadka uratowała go w czasie wojny, II wojny światowej. I oczywiście to się komplikuje, jakby kto tam naprawdę uratował i jak się to konkretnie jakby tam toczyło. Natomiast no ja miałem takie poczucie, że chciałbym bardzo opowiedzieć o taką historię o wzajemności, o wzajemnym ratunku, o też bardzo mnie interesującej takiej lemowskiej filozofii przypadku, ile musi się zbiec przypadków, żebyśmy się pojawili na świecie, że naprawdę niewiele brakowało, żeby mój dziadek stracił życie, w związku z tym nie pojawiłaby się moja mama, nie urodziłbym się ja i tak dalej. No a mój dziadek z kolei nie zostałby uratowany, gdyby wcześniej ów Żyd, prawdopodobnie o nazwisku Stolkowski, nie został uratowany wcześniej w czasie wojny. No więc to mnie interesowało bardzo, opowiedzenie tej historii dziadkowej, która mi była opowiadana wielokrotnie przez dziadka, kiedy jeszcze żył, od czasów moich takich wczesnych nastolęckich. No a potem, kiedy zacząłem szukać, prowadzić taką, no, takie śledztwo w zasadzie dotyczące danych tego Żyda, który uratował mojego dziadka, no trafiłem do Bogdana Białka, kieleckiego strażnika pamięci o pogromie, o Żydach kieleckich, i on mi uświadomił, że ta historia powinna również dotyczyć pogromu kieleckiego.
Przed nami premiera Skóry po dziadku. No i wróćmy do tego wątku, który przerwałam. Jak to? Zwrócono uwagę, że opowieść o dziadku uratowanym przez ubeckiego pułkownika Żyda stała się pretekstem i też powodem do opowiedzenia o pogromie kieleckim. Pogromy to jest coś, o czym w szkołach się nie uczyliśmy. Nie wiem, czy dzisiaj się uczą młodzi ludzie. Nie sądzę. W Krakowie też mieliśmy swój pogrom. Co tak. prawda jest jedna potwierdzona ofiara.
Tak.
Być może tych ofiar było więcej. Ale to jest coś, co się wydarzało w Polsce. To tak, pogrom kielecki, tak. Jedwabne, to nie były jedyne takie zdarzenia.
Nie, ja dopiero tak naprawdę w ostatnich latach odkryłem, jaka jest skala udziału Polaków w Holokauście, w zagładzie Żydów. Że uczono mnie, i wydaje mi się, że nadal tak jest, o tym trochę jest też książka Wybielanie profesora Grabowskiego. To znaczy, że o tym też trochę jest moja książka, to znaczy o tym, jak przetwarzamy historię, jak chcemy pamiętać siebie i historię, nie wiem, swoich rodaków, ale też swoich rodzin, też takich traktowanych trochę szerzej, to znaczy lokalnej społeczności na przykład. Ale no, mnie generalnie uczono, że w Polsce dokonała się zagłada Żydów, której winowajcami byli hitlerowcy. Potem przyszli też źli czerwonoarmiejcy, ale generalnie jakby Polacy też przede wszystkim byli ofiarami II wojny światowej. W związku z tym, że byli ofiarami, tak jak to pisał o tym też w Traumalandzie Bilewicz, ponieważ byli ofiarami, więc w ogóle nie mieści się nikomu w głowach, że mogli być również sprawcami.
Jeżeli już, to byli sprawiedliwymi wśród narodów, byli tymi, którzy ginęli za to, że ratowali swoich sąsiadów żydowskich.
Tak, byli sprawiedliwymi, jak to też politycy prawicowi lubią powtarzać. Generalnie każda rodzina ratowała Żydów w Polsce i mieliśmy po prostu setki tysięcy sprawiedliwych. To jest dość niesamowite, bo jakby oczywiście, że opowiada się o tym, że byli ci źli szmalcownicy, na przykład, którzy
margines
zarabiali.
Margines.
Ale to jest margines, to były pojedyncze przypadki, ci źli, pojedynczy źli, naprawdę źli ludzie, którzy robili interesy na przykład gdzieś tam właśnie, albo wydając Żydów, albo za pieniądze ich gdzieś tam właśnie szmuglując i tak dalej, i tak dalej. No, ale generalnie byliśmy sprawiedliwi, no albo też byliśmy ofiarami. No i myślę, że to jest bardzo nieprzyjemne dla Polaków generalnie, jakby dowiadywać się o sobie, o swoich bliskich, że uczestniczyli jakby w mordowaniu Żydów, że w związku z tym, że węszyli korzyści materialne, albo po prostu też z czystej nienawiści, no jakby uczestniczyli czynnie w Holokauście. Ja odkrywam w ostatnich latach, że naprawdę ta skala jest zatrważająca i to w jaki sposób parę lat temu Polacy zareagowali na informacje, fakty o Jedwabnem, to też jest jakieś takie symptomatyczne. Znaczy, no wypieramy to bardzo. I wszędzie stawiamy sobie pomniki, jacy byliśmy sprawiedliwi, jak ratowaliśmy. No i jeśli przyjdzie ktoś, kto powie właśnie, a w Kielcach nagle rok po wojnie zamordowano 40 osób, kilkadziesiąt raniono, na całe życie byli kalekami i tak dalej, to wtedy Polacy mówią, ale to nie my zrobiliśmy, nas sprowokowano, a to w ogóle była akcja ubecka i to zrobili komuniści, albo najlepiej sami Żydzi to zrobili. Sami sobie, żeby przyspieszyć powstanie państwa Izrael.
W książce jest bardzo szczegółowo opisane, jak doszło do pogromu. Mhm. I to, co uderza, to to, że tak naprawdę przyczyną pogromu był strach dziecka przed ojcem. I to jest kolejna warstwa, która w tej książce się pojawia i która w ogóle pojawia się w twoich książkach. To znaczy taka czułość i uważność na relacje rodzinne.
Mhm. No ja próbuję... Ta książka ma taki tytuł, jaki ma, i ten spektakl ma taki tytuł, jaki ma. Skóra po dziadku. Dlatego, że to jakby na poziomie oczywiście dosłownym to też ma znaczenie, ale przede wszystkim takim symbolicznym i metaforycznym, to znaczy bycie w cudzej skórze chyba mnie bardzo w ogóle od zawsze interesuje. W sensie taki właśnie rodzaj empatii albo wyłączania jej, albo włączania. Albo rozszerzania, albo zawężania. Ja próbuję wejść też w skórę jakby również tych osób, które zawiniły. Jakby nie usprawiedliwiać ich, ale dojść do tego, co tam się wydarzyło też emocjonalnie, co mogło, bo oczywiście moje... No ja nigdy się nie dowiem, co się wydarzyło w głowie chłopca, który skłamał na temat porwania przez Żydów.
Dlaczego powiedział, że został porwany przez Żydów, a nie powiedział, że po prostu chciał gdzieś pojechać?
Tak. Ja myślę, że powiedział po prostu też to, co jego ojciec chciał usłyszeć i co jego ojca podekscytowało i...
Trafiło na bardzo podatny grunt.
I trafiło na bardzo podatny grunt, ale no... To oczywiście to nie jest tak, że to była tylko iskra. Znaczy, dla mnie to też jest bardzo niesamowite, co musi być w ludziach, jakby w społeczeństwie i co musiało być w tych ludziach wtedy, że wystarczyło takie kłamstwo właśnie ośmioletniego chłopca. Zresztą pogrom krakowski rozpoczął się podobnie. Od kłamstwa na temat mordu rytualnego na dzieciach chrześcijańskich. To jest bardzo ciekawe. To jest coś, co też wróciło niedawno w polityce, to znaczy ręce precz od naszych dzieci. To jest jakieś takie hasło, które bardzo wywołuje duże emocjonalne napięcie i jakieś taki od razu uruchamia bardzo mocno. Ale co musi być w ludziach? Myślę, że też ta sytuacja w ogóle straszna Polaków, Kielczan po wojnie, to znaczy bieda, głód, no jakaś taka rozpacz powojenna, trauma po wojnie, jakby związana z przemocą wojenną i tak dalej, no to musiało być jakieś ogromne, że... No ale przede wszystkim ta nienawiść taka rasowa, narodowa, musiała być ogromna, że wystarczyło naprawdę bardzo grube kłamstwo, znaczy takie naprawdę na glinianych nóżkach tego chłopca, żeby...
Tam nawet nie było piwnicy przy ulicy Planty 7, tam gdzie rozegrał się dramat.
On skłamał, że został porwany i był przetrzymywany w piwnicy, w budynku przy Planty 7/9 i pierwsze, co się okazało, to, że tam nie ma żadnych piwnic, to nie przeszkodziło w ogóle tym, którzy tam zaczęli się zbierać pod tym budynkiem, żeby być coraz bardziej agresywnym. No i najbardziej przerażające w tym pogromie jest to dla mnie, że właśnie to nie była niczyja akcja. Jakby wszelkie dowody, najbardziej skrupulatnie Joanna Tokarska-Bakir, profesor Tokarska-Bakir opisała to w dwóch grubych tomach z ogromną dokumentacją. Nie ma żadnych dowodów, że to była przez kogokolwiek zaplanowana czy w jakikolwiek sposób sterowana akcja. No i najbardziej przerażające jest to, że to był po prostu dziki chaos. Taka kula po prostu śniegowa, taka lawina, której nikt nie kontrolował. No cała jakby zgroza ludzkiego braku empatii i takiej właśnie traktowania innych ludzi jak nie ludzi. I takiej agresji i nienawiści morderczej tam w tej sytuacji się objawiła.
Dzisiaj premiera w Teatrze Łaźnia Nowa spektaklu Skóra po dziadku Mateusza Pakuły. Ciekawa jestem, jak rozłożone zostały akcenty, ile historii rodzinnej, ile pogromu, ile tej historii naszej Polaków w tym spektaklu, ale nie będę o to pytać. Wybierzmy się po prostu, zobaczmy ten spektakl.
Wybierzmy się, tak.
I na koniec taka refleksja, że przeraża mnie, kiedy obserwuję, teraz mamy wybory w toku, że jeden z kandydatów, nawet nie jeden, ma hasła antysemickie, antyżydowskie na swoich sztandarach.
Ale też antyukraińskie.
Antyukraińskie. I że to wciąż działa i to wciąż gdzieś trafia na podatny grunt.
Tak, tak. To jest przerażające i myślę, że to wynika z jakichś ogromnych frustracji i że no straszliwe i skandaliczne jest to, że to jest po prostu te rozpacze i frustracje ludzkie są tak cynicznie wykorzystywane politycznie i...
Te nasze lęki takie, tak, które są naturalne i zrozumiałe.
Tak, tak, tak. Że one są tak niesamowicie właśnie cynicznie wykorzystywane i jeszcze podsycane.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Mateusz Pakuła.
Dzięki serdeczne.